Radio Łódź w każdej sprawie.
Agata Gwizdała, dzień dobry, kłaniam się. To pierwszy program w każdej sprawie w Radiu Łódź w nowym 2022 roku. Bardzo miło mi się z Państwem przywitać i już teraz czekam na Państwa głosy, komentarze, telefony, wiadomości, maile. Mam nadzieję, że też jesteście spragnieni tego kontaktu. 606 78 78 78 to telefon do studia. studio@radiolodz.pl, nasz adres mailowy i radiowy Facebook do Państwa dyspozycji. Nic się nie zmieni w nowym roku. Telefon, adres mailowy i nasze media społecznościowe pozostają bez zmian, ale my dziś w programie do godziny 13 porozmawiamy o ewentualnych zmianach, które mogą dotyczyć nas, jeśli będziemy chcieli wziąć zwolnienie lekarskie w tym roku. Nie tak dawno w przestrzeni publicznej, zarówno w przestrzeni medialnej, jak i w internecie pojawiła się dyskusja na temat zwolnienia lekarskiego, popularnie zwanego L4, choć taki dróg już de facto nie funkcjonuje, nazwa z nami, to określenie z nami pozostało, że takie L4 od 1 stycznia 2022 roku będzie można wziąć na, uwaga, uwaga, wypalenie zawodowe. Wiele osób już przywiązało się do tej informacji i myślało, że właśnie tak będzie, że to będzie obowiązywać od nowego 2022 roku, a tymczasem eksperci, w tym prawnicy, specjaliści od prawa pracy także, mają sporo wątpliwości. Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, owszem, wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. I to jest fakt. Ale ten fakt trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze i zastanowić się, czy faktycznie wpisanie na taką listę jest jednoznaczne z tym, że wypalenie zawodowe jest już traktowane jako jednostka chorobowa, a co za tym idzie, lekarz będzie mógł na takiej, z takiej przyczyny wystawić zwolnienie lekarskie i dzięki temu na przykład będziemy mogli podratować swoje zdrowie właśnie w związku z wypaleniem zawodowym. Jest tu sporo wątpliwości, będziemy więc te wątpliwości dziś w Państwu wyjaśniać. Zastanowimy się jednak nad tym, czy faktycznie wypalenie zawodowe powinno być traktowane jako jednostka chorobowa, powinno być w związku z tym, powinna funkcjonować też taka możliwość, by wziąć na takie dolegliwości zwolnienie lekarskie z pracy, czy wręcz przeciwnie, czy takie zjawisko jak wypalenie zawodowe, takie problemy zdrowotne mogą prowadzić do pewnych nadużyć, czy to, że na przykład będziemy zmęczeni, nie będzie chciało nam się przyjść do pracy, będziemy mogli to właśnie pod takie wypalenie zawodowe podciągnąć i wziąć na to zwolnienie lekarskie, czy to nie będzie przesada. Ciekawa jestem Państwa opinii, czy Państwo borykają się na przykład z takim problemem, czy uważają Państwo, że to powinien być powód do tego, by wziąć zwolnienie lekarskie, czy właśnie wręcz przeciwnie, czy to będzie nadmiernie wykorzystywane niekoniecznie we właściwym celu. 606 78 78 78 czekamy na Państwa telefony. Przy telefonie dyżuruje też Bartłomiej Kazimierczak. Czekamy także na maile studio@radiolodz.pl i wiadomości na radiowym Facebooku. Czy wypalenie zawodowe to jest słuszny i realny powód do tego, by wziąć zwolnienie lekarskie? To pytanie na dziś i będę bardzo, bardzo ciekawa Państwa przemyśleń na ten temat, ale o takie przemyślenia na ulicach, między innymi Skierniewic, pytała też nasza reporterka Katarzyna Grabowska. I co usłyszała?
Jeszcze słyszę, proszę Panią, że można otrzymać coś takiego, ale dobrze wiedzieć.
Czy to nie będzie powodu do nadużyć u nas w kraju, że wszyscy się poczujemy wypaleni?
Wszystkie tego typu rzeczy ktoś na przykład może w jakimś stopniu nadużywać, prawda? No bo to jest taka prawda, a niektórzy będą wykorzystywali to w dobrych intencjach, a niektórzy w złych.
Ale w ogóle dobry pomysł?
Ja uważam, że dobry. Tylko tyle, że jak pani mówiła, żeby to po prostu wykorzystywać w odpowiednich sytuacjach, nie żeby to nie było wykorzystywane nagminnie, ktoś komu się przykładowo może jakoś nie należy, nie? Trudno też stwierdzić, kto ma to takie wypalenie zawodowe. No, na pewno jak człowiek pracuje non-stop, no to człowiek jest zmęczony pracą, prawda?
Co pan o tym myśli?
No, myślę, że w niektórych zawodach to się przyda. W szczególności, no myślę, że tam, gdzie jest presja psychiczna i pracuje się ponad godziny pracy standardowe.
To myślę, to, że nadmierna praca przede wszystkim może być przyczyną wypalenia?
Stresująca praca, myślę. A jest dużo tego typu zawodów, bo mam wrażenie, że presja jest coraz większa na, no ogólnie na pracę, tak? Wydaje mi się, że to jest słuszny pomysł, oczywiście nie może być nadużywane, tak? więc dla racjonalnych pracowników i pracodawców.
Ciężki temat, jeśli chodzi według mnie o to wypalenie zawodowe, bo no, z jednej strony jakby no, też zdaję sobie sprawę, że grono ludzi może doświadczać takiego wypalenia, tak? A z drugiej strony jakby sam na swoim przykładzie wiem, że czasami trzeba po prostu jakby zacisnąć trochę zęby i do tej pracy iść, chcąc, nie chcąc, jakiś człowiek zobowiązania ma przecież, tak? Nie każdy sobie może po prostu na to pozwolić, tak? Żeby na to wypalenie zawodowe, na to zwolnienie w związku z wypaleniem zawodowym.
Czy nie będzie nadużywana taka możliwość?
No, według mnie owszem. Jest to jakby pewna furtka do różnego rodzaju nadużyć.
A według Państwa, czy gdyby faktycznie to tak funkcjonowało, że można byłoby wziąć na wypalenie zawodowe, popularnie zwane L4, czyli zwolnienie lekarskie, czy Polacy nadużywaliby takiej możliwości, czy z drugiej strony jest to rzecz, jest to pewien rodzaj znak naszych czasów, bardzo szybkich czasów pogoni za karierą, za pieniądzem i to wypalenie zawodowe po prostu siłą rzeczy się w tych czasach pojawiło i powinniśmy być otwarci również na takie, może powiedzieć, nowe dolegliwości XXI wieku, w związku z tym także zadbać o nasze zdrowie psychiczne, kondycję nie tylko fizyczną, ale psychiczną właśnie. Wypalenie zawodowe, czy słusznie powinno być wpisane na listę chorób i jednostek, które pozwalają wziąć właśnie na te jednostki chorobowe zwolnienie lekarskie, czy wręcz przeciwnie, to jest jakaś, nie wiem, moda źle rozumiana i możliwość nadużyć. 606 78 78 78 czekamy na Państwa opinie w tej sprawie. Można też do nas nie tylko zadzwonić, ale również napisać studio@radiowóz.pl i radiowy Facebook do dyspozycji. Dziś o tym rozmawiamy, bowiem w przestrzeni szczególnie internetowej pojawiło się wiele błędnych informacji na ten temat, że właśnie od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie mogło być przyczyną do wzięcia zwolnienia lekarskiego. Tymczasem decyzja Światowej Organizacji Zdrowia, która wpisała wypalenie zawodowe na listę takiej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, nie jest jednoznaczna, jak twierdzą eksperci i prawnicy, z tym, że jest to właśnie przyczyna do wzięcia zwolnienia lekarskiego. A według Państwa, czy powinno tak być? Czy to powinna być kolejna jednostka chorobowa, która umożliwiałaby wzięcie takiego zwolnienia lekarskiego? Czekam na Państwa opinię w tej sprawie, bo jak słyszeliśmy, wiele osób ma także wątpliwości co do tego, czy taka przyczyna byłaby racjonalnie oceniana i czy my, pracownicy, Polacy, moglibyśmy z tego korzystać naprawdę racjonalnie, czy tak też nadużywać takiej możliwości. Zapytajmy więc jeszcze ekspertów o to, czym tak naprawdę jest wypalenie zawodowe, jak rozumieć takie określenie. O tym teraz psycholog Robert Milczarek.
Myślę sobie, że najprościej, tak najbardziej syntetycznie to się sprowadza do stanu wyczerpania fizycznego, emocjonalnego i mentalnego, tak? Osoby, której taki stan dotyczy.
Jakie objawy w związku z tym powinny się z tym wiązać?
Myślę sobie, że to, co powinno zaniepokoić mówię z perspektywy też takich behawioralnych objawów, tak? Czyli tego, co jesteśmy w stanie zauważyć, jeżeli chodzi o swoje zachowania i reakcje, no to najczęściej z perspektywy pracy to wiąże się z częstymi absencjami, nieobecnościami w pracy, z takim poczuciem przepracowania, braku poczucia sensu wykonywanych czynności, takie obojętność, anhedonia, stan właśnie takiej obojętności emocjonalnej.
Brak motywacji?
Brak motywacji, brak takiej perspektywy właśnie, że ta praca ma jakikolwiek sens, tak? Może to też powodować emocjonalnie taką reakcję jakiejś skumulowanej złości, biernej agresji, negatywnej postawy wobec klientów, czy partnerów, czy współpracowników. Utraty pozytywnych uczuć, emocji, awersja w ogóle do wykonywania jakichś działań, zadań, wykonywania telefonów, spotykania się, przesuwania terminów jakichś trudnych spotkań, ale też od strony takiej poznawczej trudności w koncentracji uwagi, postawa właśnie taka bierno-agresywna, tak jak wspomniałem, jakiś rodzaj pouczania, cynizmu, strofowania klientów, szybkiego wybuchania, krótkiego lądu w cudzysłowie, takiego szybkiej reakcji emocjonalnej właśnie.
Czyli brak też kontroli nad naszymi emocjami, tak? Też w takich sytuacjach profesjonalnych.
Coraz większa utrata kontroli, aczkolwiek to jest bardzo indywidualna kwestia związana z konstrukcją temperamentalną, osobowościową danej osoby też, tak? To będzie reagował właśnie w taki sposób oparty o reakcję wycofania się, a kto będzie trzymał w sobie takie trudne emocje i będzie reagował nieadekwatnie, nadmiarowo właśnie w różnych sytuacjach trudnych w miejscu pracy.
I pytanie, czy takie właśnie objawy, o których mówił nasz ekspert do rozmowy z ekspertem, z psychologiem, będziemy jeszcze dzisiaj wracać, czy takie objawy są wystarczające do tego, by udać się na zwolnienie lekarskie, a być może jest to pewnego rodzaju furtka dla tych, którym po prostu nie chce się pracować, są znużeni codziennymi obowiązkami i szukają pretekstu, by z tej pracy trochę uciec, odpocząć, zająć się czym innym, a niekoniecznie mogą na przykład skorzystać z urlopu wypoczynkowego. 606 78 78 78. Czekamy na Państwa telefony w tej sprawie. Czy według Państwa to słuszny kierunek, by wypalenie zawodowe było pretekstem realnym i prawnie możliwym do tego, by wziąć zwolnienie lekarskie? Czy może wręcz przeciwnie, będzie to przestrzeń do tego, by nadużywać takiego zwolnienia lekarskiego? Czekamy na Państwa opinię w tej sprawie i chyba mamy telefon. Halo, halo.
W związku z tym nie nazwałabym to jednostką chorobową, na przykład takiego wypalenia zawodowego. Ale coś takiego być powinno, tym bardziej, że ktoś, co pracuje lat tam 30, 20 parę, to samo to, że jest zmęczony właśnie pracą, którą wykonuje, bo wiele zawodów na podratowanie zdrowia mają takie też urlopy. Nie będę tu już wymieniać, bo po co, roczne, a tyle jest zawodów właśnie, którzy, no presja czy coś takiego, samo to, że no przychodzi nieraz taka chwila, kiedy człowiek po prostu najchętniej by nie poszedł, tak? Odpoczął, zresetował się. I uważam, że jako podjednostkę chorobową bym tego nie podciągała. Ale takie coś, po co ma ktoś kombinować, iść do lekarza, kłamać czy coś, narażone są dwie strony, tak ta jak i ta. Po prostu nie nadużywać, oczywiście, żeby nie nadużywać tego wszystkiego, że się już wypala co miesiąc czy co pół roku, tak? Raz na jakiś tam czas. Wydaje mi się, że każdemu coś takiego jest potrzebne.
Bardzo dziękujemy za ten głos i te opinie. Czekamy na kolejne 606 78 78 78. Można też do nas napisać studio@radiowłódź.pl i radiowy Facebook do dyspozycji dziś o wypaleniu zawodowym, bo wiele mylących informacji pojawiło się w przestrzeni publicznej, że właśnie od 1 stycznia 2022 roku to wypalenie zawodowe jest także postrzegane jako jednostka chorobowa, a dzięki temu można wziąć z tej przyczyny zwolnienie lekarskie. Lekarz ma prawo takie zwolnienie wypisać. Jak się okazuje, nie do końca tak jest, a teraz mam nadzieję, że te wątpliwości rozwieje nasz kolejny ekspert, Izabela Florczak z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.
Prawnik, który prawidłowo rozumie akty wydawane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia, nie ma wątpliwości co do tego, że nie będzie absolutnie, nie ma w tej chwili absolutnie żadnych podstaw prawnych do tego, aby wydawać zwolnienia lekarskie w związku z wypaleniem zawodowym, dlatego że wypalenie zawodowe nie zostało określone przez WHO jako jednostka chorobowa, a jedynie jako pewnego rodzaju syndrom. A skoro tak, skoro wypalenie zawodowe nie jest jednostką chorobową, na które wypisuje się zwolnienia lekarskie, to takie zwolnienie lekarskie z uwagi na wypalenie zawodowe absolutnie nie może być w tej chwili wypisywane.
No ale z drugiej strony podnoszone są takie argumenty, że skoro WHO wpisuje na konkretną listę, gdzie są też choroby, jednostki chorobowe, które dają uprawnienia do tego, by wziąć zwolnienie lekarskie właśnie na daną jednostkę chorobową, wpisuje obok tych jednostek wypalenie zawodowe, to być może jest to jednoznaczne z tym, że to także może być pretekst do tego, żeby lekarz wystawił takie zwolnienie.
No tak, tylko że WHO prowadzi różne listy związane z tym, co jest chorobą i różne listy związane z tym, co jest syndromami. Obok wypalenia zawodowego wśród syndromów wskazano między innymi inne czynniki związane z rynkiem pracy szeroko rozumianym, na przykład problemy związane z bezrobociem. I myślę, że dla nikogo w tej chwili nie będzie zaskoczeniem, że lekarz nie może wystawić zwolnienia lekarskiego w związku z syndromem, który jest konsekwencją problemów związanych z bezrobociem. A jeśli tak rozumiemy, to nie możemy wypalenia zawodowego klasyfikować w inny sposób niż innych syndromów, które razem z nim zostały wpisane na tę samą listę.
A kto de facto o tym decyduje? Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że osoba, która czuje, że boryka się z takim problemem, ma jakąś tam wiedzę czerpaną chociażby właśnie z internetu, pobieżną o tym, że no jest to wpisane na listę WHO, że można wziąć L4, popularnie rzecz ujmując, na właśnie te choroby, czy też na te dolegliwości, idzie do lekarza. I co, lekarz już wie, że nie może tego zrobić, czy dopiero będzie próbował to wystudiować, że tak powiem, także z tych opinii ekspertów? Jak to na dzisiaj wygląda w świetle prawa w Polsce?
Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie na te jednostki chorobowe, które są ujęte w wykazie jednostek chorobowych. Skoro wypalenie zawodowe nie jest w takim wykazie ujęte, to dla żadnego lekarza nie powinno stanowić wątpliwości, że nie może wystawić zwolnienia z uwagi na samo i tylko wypalenie zawodowe. Natomiast pytanie obok tego jest takie, czy wypalenie zawodowe jest samodzielną dolegliwością danej osoby, czy też być może współistnieje z innymi dolegliwościami, na przykład ze stanami lękowymi, z stanami depresyjnymi. No właśnie, dokładnie. I w takich przypadkach oczywiście, ponieważ zarówno stany lękowe, jak i depresyjne są jednostkami chorobowymi, na te dolegliwości jak najbardziej zwolnienie będzie można wystawić. Ale no nie chciałabym tutaj też, żeby powstała taka nieścisłość, że każde wypalenie zawodowe łączy się ze stanami czy to lękowymi, czy depresyjnymi, czy innymi, bo nie zawsze tak jest, więc oczywiście lekarz każdy przypadek musi badać indywidualnie.
Jak słyszeliśmy, to taka jednoznaczna ocena prawna, która świadczy o tym, że tak naprawdę te informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, jakoby od 1 stycznia 2022 roku można było wziąć zwolnienie lekarskie na tak zwane wypalenie zawodowe, okazuje się nie do końca prawdziwe. Są to nie do końca prawdziwe informacje, chociaż, jak także słyszeliśmy, takie objawy wypalenia zawodowego, o których też wcześniej mówił nasz ekspert psycholog w programie W każdej sprawie, mogą być na przykład początkiem rozwoju pewnego rodzaju depresji, a to już jest absolutnie choroba, na którą zwolnienie lekarskie przysługuje. No i tutaj jest również przestrzeń na tak zwane nadużycia. I czy faktycznie według Państwa my, gdybyśmy mieli taką możliwość, to racjonalnie korzystalibyśmy z tej możliwości wzięcia zwolnienia lekarskiego na wypalenie zawodowe, czy wręcz przeciwnie, Polacy by nadużywali takiej możliwości? 606 78 78 78 czekamy na Państwa komentarze w tej sprawie. Co warto też powiedzieć, być może to jest znak naszych szybkich, bardzo szybkich, dynamicznych czasów, jeśli chodzi także o życie zawodowe, że na tyle, na ile rozwija się ludzkość, być może potrzebujemy także takiej nowej jednostki chorobowej, bo nieco inaczej funkcjonujemy niż to było chociażby kilkadziesiąt lat temu. 606 78 78 78 czekamy na Państwa telefony i chyba mamy kolejny.
Można powiedzieć, że prawie codziennie dopada mnie wypalenie zawodowe, gdyż na ulicy Rzygowskiej za Łodzią w kierunku Katowic jest taki salon po lewej stronie, jak się jedzie, Toyota AMX. I tam jest taki mój ulubiony samochód, który chciałbym sobie kupić. I niestety po ponad 20 latach pracy nawet nie mam odłożone na 1/3 tego samochodu i widzę, że moja praca ma coraz mniej sensu, bo po prostu jak sobie to liczę, to chyba się nigdy nie dorobię tego samochodu. Bo prawda jest taka, że pracujemy na marne grosze, Polaków na nic nie stać i to jest po prostu jakiś cud, że Polacy jeszcze funkcjonują tak, jak funkcjonują. Bo zawsze będę powtarzał, że to jest najtwardszy naród tutaj w tej części Europy.
Kolejny głos naszej dzisiejszej dyskusji i czekamy na kolejne. 606 78 78 78 studio@radiowłódź.pl dla tych, którzy wolą do nas napisać. Można także pisać i komentować na radiowym Facebooku. Gorąco do tego zachęcam. Wypalenie zawodowe, czy to jest na tyle ostre pojęcie, na tyle wyraźnie określone i zdefiniowane, że pozwala na to, by wziąć właśnie na to również zwolnienie lekarskie, czy może prowadzić do nadużyć, czy to taka furtka dla tych, którym po prostu nie chce się pracować i szukają tylko pretekstu do tego, by do pracy nie przyjść. Czekamy na Państwa opinie, ale oczywiście opieramy się przede wszystkim także na opiniach naszych ekspertów. No właśnie, czy psycholog, który przed chwilą opowiadał też o tych takich głównych objawach, o spadku energii, motywacji, o także objawach związanych z takimi somatycznymi również zjawiskami, jak chociażby to, że mamy problemy z jedzeniem, ze spaniem i tak dalej, i tak dalej. Na ile te objawy, albo kiedy te objawy mogą świadczyć już o wypaleniu zawodowym, a kiedy może być to jakiś taki przypadkowy czy epizodyczny spadek formy? Kiedy ten czas jest kluczowy również w definicji wypalenia zawodowego? Robert Milczarek, psycholog.
Tu trzeba byłoby rozróżnić też stan wypalenia zawodowego, który jest długotrwałym, konsekwentnym, powtarzalnym stanem właśnie wyczerpania fizycznego, emocjonalnego, mentalnego od jakiegoś epizodu obniżonego nastroju. Właściwie też mamy takie czasy, że ludziom bardzo trudno przyjąć to, że przeżywają emocje, spektrum emocji w takim wymiarze, powiedzmy, no, społecznie odbieranych jako negatywnych, tak? Czyli smutek, rozdrażnienie, bezsilność, niepokój. Chcemy ze względu też na różnego rodzaju, bardzo upraszczam, trendy takie popkulturowe, poczucie, że ciągle jesteśmy na wysokim poziomie stymulacji, jesteśmy szczęśliwi, pozytywni, radośni, a tak się nie da. To znaczy, jakby człowiek przeżywa różne emocje i dzisiaj też patrzę właśnie na perspektywę pracy z pacjentami. Chodzi o to, żeby się nauczyć rozpoznawać określone emocje, nauczyć się te emocje przeżywać i sobie z nimi radzić też właśnie po to, żeby za chwilę się nie okazało, że epizod obniżonego nastroju będzie postrzegany przez większość osób bez właściwej wiedzy jako stan wypalenia.
Albo depresji dlatego, na przykład.
Albo depresji, dokładnie tak, dokładnie tak. I dlatego ta diagnostyka powinna być wykonywana przez specjalistów.
Przyjmowałem ludzi do pracy, którzy mi mówili właśnie, że są wypaleni zawodowo. Stajemy się krajem europejskim i to jest po prostu coś fantastycznego, tak? Są wypalenia zawodowe, ludzi bolą głowy, no jest po prostu pięknie, europejsko, o tak powiem.
Czy to dobry pomysł w ogóle?
Znaczy ja to nie wiem, czy dobry pomysł, bo jeszcze nigdy na zwolnieniu nie byłam.
Na żadnym zwolnieniu.
Na żadnym zwolnieniu, także.
Ja się nie jestem wypalona, także.
Nie wiem, no myślę, że pomysł jest dobry, ale
podejrzewam, że to za wiele osób by korzystało z takiej możliwości.
Czyli możliwość nadużyć takiej możliwości.
Tak, tak myślę.
Jak nauczyciele mają te zwolnienia takie, tak? I to samo w pracy.
Porównuje pani to do nauczycieli, do tegorocznego urlopu.
Tak. Pani, kto lubi chodzić na zwolnienia, to mi się wydaje, że to wykorzysta, tak? A kto nie chodzi, no to...
Żeby sobie odpocząć. Wie pani, odpocząć można zawsze, prawda? Uważam, do tego jest urlop. Jest urlop, można skorzystać, odpocząć, wyjechać.
Według mnie, no wszystkie grupy tak naprawdę społeczne może dotykać takie coś jak wypalenie zawodowe, aczkolwiek które najbardziej są narażone, no ci, co najwięcej pracują.
Jak rozumieć pojęcie wypalenie zawodowe?
No pewnie to jest jakiś taki stan, gdzieś tam coś w głowie z tyłu siedzi, że się już po prostu nie chce iść do tej pracy. No tak, jak ja sobie tak to tłumaczę, tak, nie chce iść się do pracy, wszystko nas dookoła przytłacza w związku z tą wykonywaną pracą.
Raczej było dobre, trochę odpocząć. Jakby to wprowadzili.
Jak rozumieć takie pojęcie?
No, jak się długo w jednym zawodzie po prostu pracuje, cały czas na tym samym stanowisku, to człowiek czasami bywa tym zmęczony, tak? Potrzebuje też może jakiejś odpoczynku, trochę zmiany.
To opinie mieszkańców naszego regionu na temat tego, czy wypalenie zawodowe to jest realny problem dzisiaj i czy to może być także problem traktowany jak choroba, na którą można będzie wziąć zwolnienie lekarskie. 606 78 78 78. Co państwo o tym sądzą? Czekamy jeszcze na głosy i opinie w tej sprawie i mamy kolejny telefon. Pan Adam się do nas zadzwonił.
W polskim lotnictwie wojskowym w latach 80. po wprowadzeniu nowego samolotu lekarze przekonali przeszkalających się lotników, że istnieje pojęcie, to się wtedy jest zmęczenie lotnicze. No i piloci szybko uwierzyli w to, że na zmęczenie lotnicze można nie pójść na zwolnienie, ale pójść do szpitala lotniczego. No i chętnie zaczęto z tego korzystać. W pewnym, no właściwie jedynym w Polsce wtedy szpitalu, gdzie piloci byli leczeni w Instytucie Medycyny Lotniczej. No podobno skompletowano nawet dwie drużyny siatkarskie. Jak się to skończyło? Ano skończyło się to tym, że przyjechał wysoki przełożony, poszedł do pana komendanta szpitala i do końca dnia wszyscy chorzy byli cudownie uzdrowieni. Także obawiam się, że pomysł z wypaleniem zawodowym w niektórych instytucjach może właśnie tak się kończyć, jak to było 40 lat temu.
Dziękujemy za tę anegdotę sprzed 40 lat. No pytanie, czy faktycznie można tak jeden do jednego ją przełożyć także na tę dzisiejszą rzeczywistość. Czy wypalenie zawodowe i możliwość wzięcia z tego tytułu, z tego powodu zwolnienia lekarskiego, to jest dobry pomysł? Bo już wiemy, że to wypalenie zawodowe jako syndrom zostało oficjalnie wpisane na listę chorób i problemów zdrowotnych przez WHO, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że daje nam to możliwość wzięcia właśnie popularnie zwanego L4. 606 78 78 78 to czas dla Państwa. Czekamy więc na Państwa przemyślenia i komentarze w tej sprawie. Pojawił się już także wątek podobnej możliwości, która funkcjonuje w innych zawodach, na przykład wśród nauczycieli. Oni mają taką możliwość, by wziąć roczny urlop na podratowanie zdrowia, oczywiście przy określonych warunkach. Katarzyna Grabowska rozmawiała m.in. na ten temat z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego imienia Prusa w Skierniewicach, Anną Janus. Posłuchajmy.
Czy uważa Pani, że wypalenie zawodowe to jest powód do wzięcia zwolnienia?
Ja myślę, że do tego trzeba podejść bardzo indywidualnie, bo znam osoby, które cierpią na depresję i ja myślę, że w tym przyzwoleniu, że tak powiem, na wzięcie zwolnienia jest ukryty wstyd przed depresją, więc jeżeli to tak idzie, to jestem skłonna się do tego przychylić, bo nie ma nic gorszego niż pracownik cierpiący na depresję, tak? Natomiast boję się tutaj matactwa i manipulacji, że niektórzy będą chcieli wykorzystać właśnie takie nazewnictwo i mogą symulować po prostu, bo to symulować wypalenie zawodowe jest bardzo łatwo, tak? Tyle, że znowu komu się opłaca takie zwolnienie brać i myślę, że to będzie dotyczyło określonej grupy pracowników, bo ci, którzy widzą jakieś możliwości swojego rozwoju zawodowego, którzy jak gdyby spełniają się w swoim zawodzie, nie zaryzykują tego po prostu, bo musimy pamiętać, że każde takie zwolnienie to jest jak gdyby postawienie pod znakiem zapytania mojej przydatności do pracy, moich szans na awans zawodowy, więc myślę, że tego typu ludzie na pewno z tego nie skorzystają.
Przez chwilę skojarzyło mi się to z rocznym urlopem na poratowanie zdrowia u nauczycieli. Czy można to jakoś porównywać?
Myślę, że tak. Myślę, że wielu nauczycieli nie bierze rocznego urlopu zdrowotnego, dlatego że naprawdę są chorzy. Ja sama tego doświadczam. Rozmawiam w sierpniu z nauczycielem o przedłużeniu z nim umowy. Jest wszystko świetnie, super i nagle po 3 miesiącach mówi mi nauczyciel, że ma chore gardło. No przepraszam bardzo, chore gardło to nie jest powód, żeby wziąć roczny urlop zdrowotny, tak? Ale jak nauczyciel sobie nie radzi, bo też widzę, w jakich sytuacjach nauczyciele biorą to zwolnienie. Młodzież przeżywa bardzo ciężko tę izolację, powiedziałabym. Zdalne nauczanie nie jest dobre, nie przynosi oczekiwanych efektów. Jeżeli ktoś twierdzi, że tak, to po prostu nie zna sytuacji. Nie ma takiej możliwości, żeby bez osobistej kontakty z nauczycielem uczeń rzeczywiście rzetelnie realizował program. I po takim czasie, jaki żeśmy już przeszli, robią się ogromne zaległości i niektórzy nauczyciele sobie z tym po prostu nie radzą.
Czy nie można w takich sytuacjach mówić właśnie o wypaleniu zawodowym jakimś?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że z tego powodu biorą roczny urlop zdrowotny przede wszystkim. Bo oczywiście są nauczyciele bardzo ciężko chorujący, tak? Nie mówię tutaj zwłaszcza o nauczycielach onkologicznie chorych. To nie chciałabym tu nikogo skrzywdzić, ale mam do czynienia z przypadkami właśnie z tym rocznym urlopem zdrowotnym właśnie z takiego powodu. I ja nie wiem, czy to jest dla nauczyciela dobre, bo odłożenie takiej sprawy na później to jest w ogóle wyjście z zawodu przez rok. Widzę, że to na pewno nie sprzyja, bo też mam nauczycieli, którzy wrócili z rocznego urlopu zdrowotnego i widzę, jak jest im ciężko. Wobec tego ja odradzam branie takich urlopów. Myślę, że krótsze zwolnienie jest tu właściwsze.
Całkiem nowy przepis. Nawet nie wiadomo, na ile można wziąć takie zwolnienie.
Znaczy, myślę, że tutaj znowu jest sprawa bardzo indywidualna. No ja uporczywie będę twierdziła, że raczej to kojarzę z depresją. Zresztą zdarzyło mi się poprowadzić 3 prace magisterskie i 1 licencjacką na temat wypalenia zawodowego właśnie u nauczycieli. I badania moich studentek, bo to wszystkie dziewczyny, pokazały, że to wypalenie zawodowe to jest przede wszystkim ogromna bezradność i pójście na zwolnienie lekarskie niczego tutaj nie da. Myślę, że to, czego w niektórych środowiskach, w tym środowisku niestety nauczycielskim często brakuje, to jest takiej pewnej solidnej współpracy między sobą i wspierania się nawzajem. Ja myślę, że zamiast tego L4 bardziej przydałyby się jakieś zespołowe spotkania. I myślę, że raczej tak. Ja bym poszła w tę stronę. Wymiany doświadczeń i wspierania się nawzajem. I to o wiele więcej da, aniżeli zwolnienie lekarskie.
Mówiła Anna Janus, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Prusa w Skierniewicach. Czy wypalenie zawodowe powinno być powodem tego, by wziąć zwolnienie lekarskie? Czy to powinna być tak normalnie, klasycznie rozumiana jednostka chorobowa? Czy być może jest to już pewnego rodzaju nadużycie, jak państwo uważają? 606 78 78 78 czekamy do 13 na państwa głosy w tej sprawie. A wszystko w związku z tym, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje już zapis Światowej Organizacji Zdrowia, która wpisała właśnie wypalenie zawodowe na specjalną listę jako syndrom chorobowy. W związku z tym nie jest to jeszcze tak w pełni rozumiana choroba czy jednostka chorobowa, która umożliwia wzięcie takiego zwolnienia, ale wiele osób twierdzi, że to byłaby dobra, właściwa droga, właściwy kierunek. A według państwa właściwy kierunek, czy może furtka do nadużyć? 606 78 78 78 można do nas zadzwonić, można też napisać studio@radiowłódź.pl i radiowy Facebook do dyspozycji. No właśnie, czy możemy mówić o nadużyciach w takich sytuacjach, kiedy na przykład ktoś objawy wypalenia zawodowego potraktuje już jako pierwsze stadium chociażby depresji? Wracamy do rozmowy z Izabelą Florczak z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.
Myślę, że jeżeli chodzi o nadużycia związane z wystawianiem zwolnień lekarskich, to zwłaszcza ostatni czas pokazał nam, że niestety spektrum możliwych działań jest bardzo szerokie, natomiast to nie uzasadnia na pewno po pierwsze braku zaufania do lekarzy w zakresie tego, z jakich powodów wystawiają pracownikom zwolnienia, bo jeśli takie zaufanie społeczne utracimy, to może być to bardzo poważny oręż do walki ze wszystkimi zwolnieniami lekarskimi, a przecież nie wszystkie one są wystawiane w sposób nieprawidłowy. Więc to, co przede wszystkim należałoby uświadamiać zarówno lekarzom, jak i pracownikom, to konsekwencje związane z tym, jeśli w okolicznościach, które stanowiły podstawę do wystawiania zwolnienia, zostały podane nieprawdziwe informacje. Bo niestety znane są nam przypadki wystawiania zwolnień lekarskich nawet bez rozmowy lekarza z pacjentem. To stanowi pewnego rodzaju patologię, ale nie powinno być też punktem odniesienia do badania wszystkich sytuacji, z jakimi mamy do czynienia. Więc po pierwsze powinniśmy mieć zaufanie do lekarzy, że oni nie wmawiają pacjentom określonych chorób czy dolegliwości, ale że starają się w sposób jak najbardziej profesjonalny sprawdzić, czy rzeczywiście pacjent nie cierpi na daną jednostkę chorobową. I w takiej sytuacji oczywiście istnieją podstawy do wystawienia zwolnienia.
A kontrola zwolnień lekarskich to już jest w gestii ZUS-u?
Tak, kontrola zwolnień lekarskich leży w gestii ZUS-u. Takie zwolnienie ZUS może kontrolować z urzędu bądź na wniosek pracodawcy.
A czy z pani też doświadczenia obserwacji zmian właśnie jeśli chodzi o funkcjonowanie chociażby tych zwolnień lekarskich i kwestii naszej pracy, czy takie wpisanie jako syndromu wypalenia zawodowego na listę WHO to może być właśnie ten pierwszy krok, o którym także pani wspomniała, w tym, że być może w przyszłości to stanie się jednostką chorobową i tutaj już nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, że to będzie jednostka chorobowa, która usprawiedliwiłaby wystawienie zwolnienia lekarskiego?
No właśnie, pytanie jest otwarte, czy WHO zdecyduje się na wpisanie takiej jednostki chorobowej i czy zwolnienie lekarskie jakkolwiek pomoże pracownikowi uporać się z tymi problemami zdrowotnymi, które u niego powstały w związku z wypaleniem zawodowym. Wypalenie zawodowe jest taką okolicznością, która może skutkować koniecznością zmiany zatrudnienia, więc tutaj zwolnienie lekarskie w żaden sposób nie pomoże, ale również bywa tak, że aby ponownie odzyskać taką potocznie rozumianą chęć do pracy, należy po prostu zmienić warunki, w jakich ta praca jest świadczona, przede wszystkim te warunki, które są związane z narażeniem na na bardzo wysokie czynniki stresu, więc tak jak wspomniałam, samo zwolnienie lekarskie tutaj niewiele by zmieniło, bo po powrocie pracownik nadal by był w tej samej sytuacji, ale myślę, że to, co jest istotne w całej dyskusji na temat tego, czy wypalenie zawodowe jest w tej chwili podstawą do wystawienia zwolnienia, czy nie, to jest otwarcie się na temat wypalenia zawodowego, który do tej pory istniał, co prawda, w przestrzeni publicznej, ale być może nie wystarczająco często był dyskutowany i bardzo dobrze się stało, że w tej chwili coraz częściej się mówi o wypaleniu zawodowym, a przede wszystkim o tych czynnikach, które do niego prowadzą.
A mówimy o tym także dzisiaj w programie W Każdej Sprawie w Radiu Łódź jeszcze do 13, zastanawiając się, czy to jest właściwy kierunek, czy wypalenie zawodowe powinno być traktowane jak normalna jednostka chorobowa, jak choroba, na którą można wziąć zwolnienie lekarskie, czy wręcz przeciwnie, jest to na tyle niedookreślone pojęcie, czy też nie na tyle ostre pojęcie, które prowadziłoby po prostu do nadużyć i to byłaby taka możliwość dla tych leniwych, którzy niekoniecznie chcą po prostu codziennie do pracy przychodzić i szukają właśnie możliwości, jak tu się wymigać od codziennych obowiązków. 606 78 78 78 czekamy jeszcze przez ostatni kwadrans na Państwa opinię w tej sprawie. Czy to dobry pomysł, czy wręcz przeciwnie, pewnego rodzaju nadużycie, bo WHO już zdecydowało, że od 2022 roku to jest pewien syndrom chorobowy, tak to jest określone przez Światową Organizację Zdrowia. I jeszcze nie jednostka chorobowa, ale syndrom, więc w związku z tym być może w przyszłości będziemy mówić już o tym, że to będzie taka normalnie rozumiana, klasycznie rozumiana jednostka chorobowa. Czekamy na telefony i Państwa opinie, zastanawiając się także nad tym, czy są jakieś szczególne zawody narażone w sposób szczególny właśnie na wypalenie zawodowe, rozumiane tak, jak to przed chwilą przedstawił psycholog, czy też pani Izabela Florczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Katarzyna Grabowska rozmawiała z urzędnikami z Wydziału Prasowego w Skierniewicach, z Przemysławem Rybickim, Arkadiuszem Kowczeskim i Konradem Salą o tym, czy oni jako urzędnicy czują się w sposób szczególny właśnie narażeni na wypalenie zawodowe?
Ja myślę, że wypalenie zawodowe jest realnym problemem w przypadkach wielu pracowników i nie jestem przekonany, czy to powinien być powód do tego, by brać L4, ale na pewno jest to powód do tego, by zastanowić się, jak organizuje się swoją pracę, tę swoją zawodową rzeczywistość, bo wypalenie zawodowe gdzieś tam bezpośrednio pewnie związane jest z przeciążeniem, a to być może ze złą organizacją pracy albo ze złym podejściem do tej pracy, więc myślę, że na pewno powinno się o wypaleniu zawodowym dużo mówić i dobrze, że przy okazji tych informacji związanych z dopisaniem wypalenia zawodowego do listy chorób. Na pewno ważne, że ten temat wchodzi pod dyskusję, ale jak sobie z nim radzić? Myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa związana z motywacją, z odpoczynkiem, z takim życiowym balansem. To jest dużo więcej niż tylko branie L4 na wypalenie zawodowe.
Czy tylko z przeciążeniem pracą może się wiązać wypalenie zawodowe? Czym może być spowodowane? Na przykład w urzędzie. Myślę sobie, że grupa zawodowa, jaką są urzędnicy, myślę, że ta grupa może być dotknięta jakby bardziej wypaleniem zawodowym.
Taka myśl mi towarzyszyła, że osoby, które wykonują pracę monotonną, które wykonują cały czas powtarzalne, tak powiem, schematy w pracy, to są osoby, które są jakoś specyficznie bardziej mocno narażone na wypalenie zawodowe. Ale warto też pamiętać o tym, że faktycznie mieć to gdzieś z tyłu głowy, że wypalenie zawodowe to nie tylko problem z pracą, to może być też problem z nami samymi, więc warto szukać też jakiejś innej pomocy i może faktycznie to L4 to jest taki dobry pomysł, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby ratować się z upadku, do którego wypalenie zawodowe może doprowadzić.
Znaczy nie będzie nadużywana ta możliwość wzięcia zwolnienia?
To już jest uzależnione, tak powiem, od podejścia do tego, tak? No bo jeżeli jest taka rutyna, jest powtarzalność, jest ta monotonia, jest też zmęczenie, jest też zła kondycja fizyczna, psychiczna, no to ludzie mogą to wykorzystywać jak najbardziej, tak? Jako dodatkowy czas na odpoczynek, jako dodatkowa możliwość po prostu na nie przyjście do pracy, ale też no, trzeba też o tym mówić, no bo jeżeli takie coś się pojawiło, taki problem, no to jak najbardziej trzeba o tym częściej mówić.
Niestety żyjemy w Polsce, a jak znamy podejście do wielu spraw moich rodaków kochanych, to na pewno będzie powód do nadużyć.
Jakie grupy zawodowe może szczególnie dotknąć? Ja mówiłam o urzędnikach, kogo jeszcze?
Myślę, że tam właśnie wszędzie, gdzie jest pewna powtarzalność w pracy i gdzie nie wychodzi się poza pewien proces, może być ten problem, a dziś coraz więcej tak naprawdę zawodów i fachów opiera się właśnie na standaryzacji procesu, czyli na tym, by daną rzecz załatwiać wedle danego skryptu, schematu, tematu rozwiązania. Tu jest bardzo mało miejsca na to, by dołożyć jakoś swoją inwencję, by wykazać się kreatywnością, by gdzieś tam spożytkować i zacząć rozwijać się i pozytywnie podchodzić do pracy, ale myślę, że warto szukać też, jest coś takiego jak ten work-life balance, czyli ta równowaga między twoim życiem prywatnym a zawodowym. Myślę, że jeśli to się zaburzy, to jest ten pierwszy krok do tego, żeby właśnie zatracić się w pracy, no bo nie każda praca to jest malowanie obrazów. Czasem to są prace mechaniczne, czasem to jest odtwarzanie pewnych właśnie skryptów i poleceń i też trzeba sobie z tym radzić. Przede wszystkim pracować nie tylko nad tym, co zawodowo robimy, ale także pracować nad sobą. To jest chyba taka rada na każdy rodzaj wypalenia.
606-78-78-78. Czy wypalenie zawodowe jako choroba, jako podstawa do wzięcia L4 zwolnienia lekarskiego to jest właściwy pomysł? To są ostatnie także minuty, by zabrać głos w naszej dyskusji. Gorąco Państwa do tego zachęcam. Mamy też wiadomości mailowe od Państwa. Napisał do nas między innymi pan Krzysztof, ja zacytuję fragment: najlepszym lekarstwem na wypalenie zawodowe byłaby zmiana pracy, otoczenia, ale nie jest to też takie proste, ponieważ człowiek przyzwyczaja się do miejsca pracy, napisał pan Krzysztof. Z drugiej strony takich czynników, które nie zawsze umożliwiają nam szybką decyzję o zmianie pracy i otoczenia, jest wiele więcej, więc pytanie, czy właśnie takie zwolnienie lekarskie trochę by tutaj nie pomogło, a może dla innych byłoby taką furtką do tego, by się migać po prostu od codziennej pracy. 606-78-78-78, a jeszcze raz wróćmy do rozmowy z psychologiem Robertem Milczarkiem. Zapytałam go także właśnie o to, czy z jego perspektywy wypisanie L4 na wypalenie zawodowe to jest dobry pomysł.
To jest moje subiektywne zdanie, jakby to, którym się teraz podzielę, patrząc z perspektywy właśnie problemów, z którym borykają się pacjenci, z którymi pracuję, to jest najprostsze rozwiązanie, to znaczy wystawić zwolnienie lekarskie L4, natomiast chodzi o to, żeby po pierwsze firma, która zatrudnia danego pracownika, ona była przygotowana organizacyjnie na to, żeby wspierać ludzi w tym, żeby radzić sobie z niedoprowadzaniem do przeciążenia, niedoprowadzaniem do sytuacji wykonywania pracy bez poczucia sensu wykonywania tej pracy, niedoprowadzania do sytuacji, w której pracownik nie ma wsparcia, jest pozostawiony sam sobie. I mówię o tym też dlatego, że ja coraz częściej też pracuję dla firm właśnie po to, żeby wspierać organizację w przygotowaniu takiego systemowego podejścia. Tak, tak, dokładnie tak. Więc najprościej jest wypisać L4, tylko to jest trochę tak, jakby na uraz kręgosłupa brać środki przeciwbólowe, żeby nie bolało. Tak? Czyli mówimy o leczeniu objawowym, a nie mówimy o systemowym podejściu do tego, żeby rozpoznać w ogóle, jakie są przyczyny tego wypalenia, w jaki sposób wspierać człowieka pod kątem indywidualnym ze względu na jego konstrukcję właśnie temperamentalną, osobowościową. I tu właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się rozpoznawać u siebie pogarszający się nastrój, reagować na tyle wcześnie, żeby nie doprowadzić już do tak pogłębionego, wielowymiarowego kryzysu, który się przedłuża i który pozostaje bez wsparcia, żeby firmy zatrudniające osoby, kadra kierownicza, przełożeni też byli do tego przygotowani. Pandemia w ogóle postawiła, jak patrzę z perspektywy 2 lat, ogromne wyzwania pod względem właśnie ochrony zdrowia, wsparcia psychologicznego dla firm. I całe szczęście, przynajmniej no ja mam taką perspektywę, że wiele firm same wykonują takie kroki, żeby siebie przygotować i pracowników przygotować przed falą absencji, falą właśnie L4, no bo to firmy muszą dalej funkcjonować, pracować i dlatego wychodzą naprzeciw tym nowym zagrożeniom czy dysfunkcjom, które wynikają właśnie z problemów, które spowodowała pandemia. Także to jest złożony problem. To jest złożony problem. Oczywiście jeżeli sprawy zaszły już tak za daleko, że to wypalenie zawodowe może być powiązane już z jakimś epizodem depresji, właśnie związanym z brakiem energii, brakiem chęci do życia, niemożnością wstania z łóżka, niemożnością wykonywania jakichś podstawowych czynności, brakiem poczucia sensu, dolegliwościami somatycznymi, o których jeszcze, też fizycznymi, o których nie powiedzieliśmy sobie, tak? Zaburzeniami snu, dekoncentracją, spadkiem libido, bezsennością, utratą apetytu, zaburzeniami w ogóle odżywiania, tak? Czy perystaltyki, no to wtedy po prostu potrzebna jest już interwencja medyczna, tak? Natomiast zanim do takiego etapu dojdzie, to jest cała kaskada wcześniejszych zdarzeń, którym można zapobiegać. One się wiążą z profilaktyką ochroną zdrowia w obszarze zdrowia psychicznego właśnie, w obszarze edukacji, psychoedukacji.
Ale też, jak rozumiem, w znalezieniu takiego, jak to się ładnie mówi, właściwego balansu między tym, co zawodowe, a tym, co prywatne.
Tak, tak. I niestety też powiem, że praca zdalna spowodowała, że paradoksalnie, pomimo tego, że na początku wydawało się super, bo będziemy pracować w domu i że to otwiera nowe możliwości, to no, przynajmniej miałem taki odbiór ze strony pacjentów, takiej informacji, że pracuje się zdecydowanie więcej.
Nie jesteśmy w stanie rozgraniczyć tych dwóch przestrzeni,
tak,
prawda?
Ponieważ to też wymaga nauczenia się w ogóle rozgraniczania tych przestrzeni, więc nauczenia się jakichś nowych nawyków w ogóle, oddzielania pracy, zarówno w tej sferze takiej, powiedziałbym, technicznej, czyli w ogóle wydzielenia sobie jakiegoś miejsca do pracy, które jest miejscem do pracy, a nie przysłowiowo siedzenia na kanapie i w tym samym miejscu oglądania platformy, jedzenia, bawienia się z dzieckiem i pracy, tak? Bo wtedy te granice się rozmywają. Nauczenia się pewnej higieny, systematyczności.
A o tym, że pandemia w sposób szczególny wpłynęła właśnie także na naszą kondycję psychofizyczną, związaną również z codziennymi zawodowymi obowiązkami, mówią dane. Według danych ZUS w 2020 roku znacznie wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Czekamy na te dane z 2021 roku, kiedy pandemia, lockdown częściowo, ale także praca zdalna także nam towarzyszyły. Jeszcze jeden mail od państwa. Pani Joanna do nas napisała i napisała tak, że próbuje zrozumieć, gdzie tkwi w tym wszystkim interes pracownika. Przecież na zwolnienie lekarskie otrzymuje się 80% wynagrodzenia. Czy więc w dobie bieżących podwyżek naprawdę ktoś będzie z przyjemnością i z radością symulował po to tylko, by posiedzieć w domu? Nie sądzę, napisała pani Joanna. My już na koniec wróćmy także do rozmowy z Izabelą Florczak z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego o tym, czy są jakieś narzędzia prawne, które umożliwiają walkę z wypaleniem zawodowym.
Myślę, że w pewien sposób tak i radzi sobie z tym Unia Europejska, chociażby przez dyrektywy, które uchwala dyrektywę tak zwaną work-life balance, czyli dyrektywę, która ma na celu zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ale również dyrektywę, która gwarantuje pracownikom tak zwane prawo do odłączenia, czyli to, że pracownicy nie muszą czuć się w obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy po zakończeniu godzin pracy. Tak naprawdę to, co jest tutaj w tym całym zagadnieniu bardzo istotne, to jest pewnego rodzaju kultura organizacji. Czyli to, w jaki sposób pracodawcy zarządzają swoimi pracownikami i w jaki sposób kreują w nich po pierwsze poczucie obowiązku, ale nie chodzi mi tutaj o to, że pracownicy mają nie czuć obowiązków związanych z wykonywaniem swoich zadań pracowniczych, ale o to, że to poczucie obowiązku powinno w którymś momencie dnia się kończyć, wtedy kiedy zaczyna się czas wolny dla pracownika. Pracownik nie powinien czuć się zobowiązany do odbierania telefonów po godzinach pracy, do odpisywania na wiadomości mailowe czy do komunikowania się za pomocą różnego rodzaju komunikatorów. Więc to jest bardzo ważne, aby ta kultura organizacji wpływała na to, że pracownicy wiedzą, w którym momencie kończy się ich czas pracy, zaczyna się ich czas wolny i wtedy mają, jak to się tak potocznie mówi, spokojną głowę.
Czyli jak rozumiem, takie stawianie granicy między tym, co zawodowe, a co prywatne, leży nie tylko jak gdyby po tej stronie, która sprawi, że będziemy być może lepiej i bardziej efektywnie też funkcjonować zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, ale jest to pewnego rodzaju nasze prawo jako pracownika. To znaczy kończę pracę i nie może mój pracownik, mój pracodawca wymagać ode mnie tego, że po godzinach pracy będę do jego dyspozycji.
Dokładnie tak, dlatego że w kodeksie pracy jest wskazane, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, więc jeśli pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy niemalże 24 godziny na dobę, to po pierwsze w grę wchodzą możliwości uznania pracy w godzinach nadliczbowych, a po drugie możliwości uznania, że pracownik nie miał zapewnionego odpowiedniego odpoczynku, czy to dobowego, czy tygodniowego, więc również pracodawcy powinno zależeć na tym, aby absolutnie do takiej sytuacji nie dopuszczać, ale nie tylko jest to związane z tym, że pracodawca powinien się obawiać tego, że pracownik będzie miał w stosunku do niego roszczenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ale przede wszystkim świadomy pracodawca to taki pracodawca, który zdaje sobie sprawę z tego, że dobry pracownik to jest pracownik wypoczęty i przede wszystkim nie narażony na nadmierny i długotrwały stres. Taki pracownik na pewno będzie pracował lepiej, wydajniej i nie będzie narażony na wypalenie zawodowe.
I tego między innymi Państwu życzę w tym nowym 2022 roku. Energii i motywacji w codziennej pracy, ale też satysfakcji z czasu prywatnego i z życia prywatnego. W każdej sprawie w Radiu Łódź dziś już dobiega końca, ale zapraszam także jutro po godzinie 12 do wspólnej dyskusji na kolejne tematy. Kłaniam się i do usłyszenia. Agata Gwizdała.
Radio Łódź w każdej sprawie.